Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Kościół jest naszą matką dającą życie w Chrystusie, sprawia, że żyjemy razem ze wszystkimi innymi braćmi w komunii Ducha Świętego, podkreślał podczas audiencji generalnej w Watykanie ojciec święty Franciszek. Pozdrawiając Polaków, papież zawierzył Bogu ofiary II wojny światowej.
Na początku spotkania ojciec święty odniósł się do swoich wcześniejszych kateches, przypomniał, że każdy z nas sam nie staje się chrześcijaninem.
Wyjaśnił, że dzieje się to za przyczyną wspólnoty, jaką jest Kościół. To On, jak matka dająca dziecku życie, sprawia, że żyjemy razem ze wszystkimi braćmi w komunii Ducha Świętego.
Papież podkreślał, że najdoskonalszym wzorem macierzyństwa Kościoła jest Dziewica Maryja, co pięknie wyraził II Sobór Watykański.
Narodziny Jezusa w łonie Maryi stanowią preludium odrodzenia każdego chrześcijanina w łonie Kościoła. Ponieważ Chrystus jest pierworodnym wielu braci, a Maryja jest wzorem. My urodziliśmy się w Kościele. Tak więc rozumiemy, jak relacja łącząca Maryję i Kościół jest wyjątkowo głęboka. Spoglądając na Maryję, dostrzegamy najpiękniejsze i najczulsze oblicze Kościoła.
Ojciec Święty zaznaczył, że Kościół w swej macierzyńskiej trosce usiłuje ukazać wiernym drogę, jaką trzeba pójść, by żyć owocnie radością i pokojem.
Papież podkreślał, że nie możemy zapominać, że to my wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy ochrzczeni mamy dawać świadectwo wiary.
Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, do Polaków powiedział.
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy przyjaciele, w tych dniach w wielu miastach Polski jest wspominana 75. rocznica początku tragedii II wojny światowej. Zawierzamy Bożemu miłosierdziu tych, którzy oddali życie dla miłości ojczyzny i braci i prosimy o dar pokoju dla wszystkich narodów Europy i świata. Dzisiaj szczególnie potrzeba tego daru pokoju. Prośmy o ten dar Maryję, Królową Pokoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wicepremier Elżbieta Bieńkowska jest oficjalną kandydatką Polski na komisarza Unii Europejskiej. W czwartek spotka się ona w Brukseli z przyszłym szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude'em Junckerem.
Według źródeł rządowych ma otrzymać tytuł komisarza do spraw rynku wewnętrznego. Po jej odejściu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma być podzielone na dwa odrębne resorty.
W skład 28-osobowej Komisji Europejskiej wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego z państw Unii Europejskiej. Jeden z foteli komisarzy przysługuje Polsce.
Politolog Zbigniew Kozak pozytywnie ocenia kandydaturę Elżbiety Bieńkowskiej na stanowisko komisarza.
Jest to były minister rozwoju regionalnego. Teraz pani Bieńkowska jako wicepremier zajmowała się również infrastrukturą, czyli posiada merytoryczne informacje na temat, co jest potrzebne Polsce, i to wsparcie będzie dla Donalda Tuska bardzo pomocne merytorycznie. Aczkolwiek istnieje też pewna obawa związana z taśmami, tak? Bo gdyby rzeczywiście doszło do ujawnienia taśmy z udziałem pani premier Bieńkowskiej, to na pewno się to szerokim echem rozniesie po Unii Europejskiej, będzie to bardzo głośne i to jest bardzo niebezpieczny ruch i duże ryzyko.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poseł Mariusz Błaszczak przypomina, że Elżbieta Bieńkowska przejdzie do historii swoimi pogardliwymi wobec ludzi wypowiedziami, chociażby gdy słowami sorry, taki mamy klimat, usprawiedliwiała fakt, że koleje państwowe nie działają dobrze.
Teraz według rządowych źródeł ma objąć stanowisko komisarza do spraw rynku wewnętrznego, a to jak mówi poseł Mariusz Błaszczak, nie jest najważniejsza teka dla Polski.
To w tym roku przecież poprzez zmiany w OFE budżet państwa został zasilony 150 miliardami złotych. To są pieniądze, które z OFE trafią do budżetu państwa. Więc o tyle mniej budżet państwa będzie musiał wyasygnować do Funduszu Świadczeń Społecznych. A mimo wszystko deficyt jest porównywalny z deficytem tegorocznym. To świadczy o tym, że finanse publiczne są w bardzo złym stanie.
W poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska otrzymała stanowisko komisarza do spraw budżetu.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz ma pełne wsparcie zarządu partii jako kandydat na premiera, poinformował po środowym posiedzeniu zarządu PO Tomasz Lenz.
Podkreślił jednak, że decyzja w sprawie desygnowania nowego premiera należy do prezydenta. Członkowie zarządu Platformy Obywatelskiej opowiadają się też za tym, by wybory nowego szefa partii odbyły się po wyborach parlamentarnych w 2015 roku.
Spotkanie zarządu PO było poświęcone nowej sytuacji politycznej po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Tę funkcję obejmie on 1 grudnia.
Wiceprzewodnicząca PiS-u poseł Beata Szydło mówi, że wsparcie dla Ewy Kopacz było do przewidzenia. Marszałek Sejmu to osoba, do której premier ma pełne zaufanie.
Donald Tusk być może wróci w 2020 roku jako kandydat na prezydenta, więc on będzie chciał mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w partii i wskazał osobę najbardziej zaufaną, najbardziej lojalną, która wielokrotnie sprawdziła się i potwierdziła, że jest 100% człowiekiem Donalda Tuska. Natomiast zarząd Platformy wie doskonale, że w tej chwili jest też w takim potrzasku, że wszystkie sznurki tej politycznej układanki znajdują się w ręku prezydenta, bo to prezydent mianuje osobę, która będzie pełniła funkcję premiera.
A prezydent Bronisław Komorowski już powiedział, że decyzja zarządu PO nie jest dla niego wiążąca.
W związku z wyborem na szefa Rady Europejskiej Donald Tusk złoży rezygnację z urzędu premiera, jednocześnie podając rząd do dymisji. Po przyjęciu dymisji zgodnie z konstytucją to prezydent desygnuje nowego premiera, który proponuje skład Rady Ministrów.
Dzięki temu PO może pozbyć się skompromitowanych w aferze taśmowej ministrów i tych, którzy nieudolnie kierowali swoimi resortami, wskazuje Adam Rogacki z Prawa i Sprawiedliwości.
Będzie to możliwość do odsunięcia tych, którzy dotychczas się nie sprawdzali. My oczywiście uważamy, że najlepsza byłaby zmiana rządu na rząd Prawa i Sprawiedliwości, by faktycznie ruszyć sprawy Polski do przodu, ale jest to taki moment, który na pewno będzie wykorzystany do zmiany przynajmniej szefów kilku resortów.
Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok.
Resort finansów zaplanował deficyt w wysokości 46 miliardów 80 milionów złotych, dochody na poziomie około 297 miliardów, a wydatki 343 miliardów złotych.
Projekt zakłada wzrost PKB na poziomie 3,4%. Średnioroczna inflacja ma wynieść 1,2%, a stopa bezrobocia na koniec przyszłego roku 11,8%.
Nieznaczne tylko zredukowanie tempa wzrostu gospodarczego Polski, a także inflacji jest zbyt optymistyczne, uważa dr Cezary Mech.
Były wiceminister finansów zwraca uwagę na problemy niemieckiej gospodarki i załamanie na Ukrainie, co spowoduje minimum 7% spadek dochodu narodowego.
To niestety bardzo źle rokuje na przyszłość dla Polski, ponieważ deficyt budżetowy, który został zasygnalizowany, nie uwzględnia jednak tego, że dokonano skoku na OFE i przejęto olbrzymie aktywa emerytalne i nie uwzględnia się tego, że ZUS na kilkanaście miliardów nastąpi zwyczajny przyrost zadłużenia. Nie uwzględnia się tego, że różnice w zarobkach między Polakami i Niemcami są drastycznie wysokie, co będzie nadal skłaniało do z jednej strony do emigracji, a z drugiej strony nie będzie przyciągało miejsc pracy do Polski.
Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie przekazać projekt budżetu do Sejmu do końca września.
Polska powinna zwiększyć wysiłek zbrojeniowy, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który uczestniczy w 24. Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.
PiS chce stworzyć Europejski Fundusz Pożyczkowy, który pozwoliłby Polsce na przeprowadzenie w stosunkowo krótkim czasie wielkiego planu wzmocnienia obrony poprzez następujący zabieg.
Możemy na bardzo długoletni kredyt pożyczać pieniądze, przy czym zwracamy je w ten sposób, że zostajemy zwolnieni obowiązujących nas opłat do Unii Europejskiej. To by się mniej więcej bilansowało. Ja w tej chwili nie chcę wchodzić w szczegóły, bo musiały być to sumy idące co najmniej w dziesiątki miliardów euro, bo tyle by to tak naprawdę kosztowało, stworzenie tutaj rzeczywiście mocnej obrony, także obejmującej kraje bałtyckie w jakiejś mierze i to, co często deklaruje, chociaż nigdy nie realizuje Unia Europejska poważnie.
Na razie jednak nie poinformowano, skąd miałyby pochodzić pieniądze.
Przypomnijmy, projektowany budżet na obronność w 2015 roku wyniesie ponad 38 miliardów złotych, z czego ponad 5 miliardów 300 milionów to rata za samoloty F-16, powiedział szef MON-u Tomasz Siemoniak.
Na modernizację sił zbrojnych ma zostać przeznaczone ponad 8 miliardów 200 milionów złotych.
W Jastrzębiu Zdroju odbyły się obchody 34. rocznicy podpisania porozumienia Jastrzębskiego i powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik porozumienia Jastrzębskiego.
Postulaty jastrzębskie i gdańskie w początkowej fazie miały podłoże socjalne, a później dopiero wolnościowe, mówił przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Razem z szefem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominikiem Kolorzem powtarzali oni, że w wywalczonej ćwierć wieku temu wolności nie wszyscy mogą korzystać w równym stopniu.
To wszystko, co 34 lata temu było naszymi ideami, musimy dokończyć, mówił Kolorz.
Nie może być tak, że żyjemy w kraju wolnym, ale niektórzy wykorzystują tę wolność, żeby zniewalać drugiego człowieka do ciężkiej pracy poprzez umowy śmieciowe, poprzez pracę na czarno, poprzez niegodne i niegodziwe warunki pracy, powiedział Duda.
Porozumienie Jastrzębskie to jest jedno z czterech zawartych przez władze PRL ze strajkującymi robotnikami z Pomorza oraz Śląska na przełomie sierpnia i września 1980 roku.
W Jastrzębiu potwierdzone zostały ustalenia porozumienia gdańskiego, a także zniesiono konieczność pracy 7 dni w tygodniu. Wprowadzono jednocześnie ustalenie o wolnych sobotach i niedzielach. Efektem porozumień było powstanie NSZZ Solidarność.
Sytuacja na Ukrainie będzie przedmiotem szczytu NATO, który rozpoczyna się w czwartek w Walii. W przededniu szczytu prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przebywał z wizytą w Estonii.
Powiedział tam, że NATO musi pomóc w umocnieniu obronności Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Dodał, że szczyt sojuszu musi wysłać Ukrainie wyraźny sygnał wsparcia oraz że NATO musi trzymać drzwi otwarte dla nowych członków.
Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert bezpieczeństwa, mówi, że problemem jest obecnie to, że NATO zajęło się sobą.
Zaczęło się zajmować ochroną państw, które wchodzą w skład państw Paktu Północnoatlantyckiego. Tymczasem problem jest na Ukrainie. I teraz takim naprawdę głównym celem nie powinno być potwierdzanie cały czas tych deklaracji zawartych w pakcie, że kraje poszczególne pomogą sobie w momencie, kiedy nastąpi jakaś agresja na jedno z tych państw, ale powinno zawierać coś, co pozwoli rozwiązać tę sytuację na Ukrainie, co pozwoli przeszkodzić Rosji w cięciu Ukrainy. To jest najważniejszy cel. Natomiast to, że państwa Paktu Północnoatlantyckiego będą się wzajemnie broniły, to jest zagwarantowane umową i tego chyba potwierdzać nie należy.
Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Rosja przeprowadzi we wrześniu duże manewry z udziałem strategicznych wojsk rakietowych, na uzbrojeniu których są rakiety dalekiego zasięgu wyposażone w głowice jądrowe.
W tym samym czasie prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował po rozmowie telefonicznej z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenko 7-punktowy plan przerwania rozlewu krwi i ustabilizowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy.
Wśród warunków wymienił wstrzymanie przez ukraińskie siły oraz prorosyjskie separatystów działań wojskowych na wschodzie kraju, wysłanie tam międzynarodowych obserwatorów, wymianę więźniów i utworzenie korytarza humanitarnego.
Plan prezydenta Rosji zmierza do zamrożenia kryzysu zbrojnego i jest planem ocalenia terrorystów, oświadczył wieczorem ukraiński premier Arsenij Jaceniuk.
Najlepszy plan na rzecz wstrzymania wojny, którą Rosja toczy przeciwko Ukrainie, składa się tylko z jednego punktu. Rosja zabiera z ukraińskiego terytorium swoją regularną armię, najemników i terrorystów. Kiedy to nastąpi, na Ukrainie będzie pokój, powiedział premier Ukrainy.
Amerykańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć dziennikarza Stevena Sotlofa w Syrii. We wtorek wieczorem w internecie pojawiło się nagranie z egzekucji 31-letniego dziennikarza. Dokonali jej dżihadyści z Państwa Islamskiego.
Amerykański dziennikarz został porwany w Syrii rok temu. Był prawdopodobnie przetrzymywany razem z Jamesem Foleyem, którego islamiści zgładzili 2 tygodnie temu. Islamiści zapowiedzieli już, że następnym będzie brytyjski dziennikarz.
W dramatycznej sytuacji w Iraku są chrześcijanie, kościoły i domy są niszczone, ludzie zabijani i zastraszani, odbywają się publiczne egzekucje.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.